Patrycja Wanat, dzień dobry albo dobry wieczór. To jest podcast Praca jak w filmie, który towarzyszy Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gośćmi tego podcastu będą filmowcy wykonujący różne zawody w przemyśle filmowym. Będziemy rozmawiać m.in. ze scenarzystą, montażystką, producentką, autorem zdjęć filmowych, twórcą wybitnych animacji, reżyserką i kostiumografką. Na czym polega ich praca, dlaczego wybrali dany zawód, jakie trzeba posiadać cechy charakteru, żeby się w nim odnaleźć, czy ich praca to spełnienie marzeń, a może pasmo rozczarowań. Zapytamy, jak tworzyć iluzje w kinie i jak wpływać na emocje widzów. A dziś naszymi gośćmi są pan od dźwięku, Michał Wojcik, oraz reżyser Grzegorz Jaroszuk. Dzień dobry.
Dzień dobry i dziękuję bardzo za zaproszenie.
Dzień dobry, ja też dziękuję za zaproszenie.
Przedstawiłam Michała Wojcika ogólnie jako pana od dźwięku, bo właśnie zastanawiałam się troszkę na tą wizytówką. Czy wolisz być nazywany projektantem dźwięku, specjalistą od dźwięku, dźwiękowcem? Jak tutaj najlepiej ciebie określić?
No to jest bardzo szeroki termin tak naprawdę. Dźwiękowiec... Mimo tego, że jest, no, zawiera, znaczy wszystko naraz, tak naprawdę zajmujemy się reżyserią dźwięku, czyli no, wizję reżysera, opowiedzenia historii, no, zamieniamy na dźwięki. Także myślę, że to jest najbliższe. No, angielski tytuł sound designer też jest, nie brzmi dobrze po polsku jakoś specjalnie. Projektant dźwięków. Bardziej chodzi o, myślę, o zbudowanie jakiejś estetyki i opowiadanie historii.
To może zostańmy przy reżyserze dźwięku. Bardzo ładnie to brzmi. No i Grzegorz Jaroszuk, reżyser, już nie dźwięku, ale reżyser obrazu. W konkursie głównym festiwalu w Gdyni możemy oglądać twój najnowszy film Bliscy, który jest drugim pełnometrażowym filmem. Wcześniej to był Kebab i Horoskop, który również w Gdyni oglądaliśmy, prawda?
Tak, tak. To było no, parę już lat temu, w 2014 roku. I teraz mój drugi film znowu jest w Gdyni, więc bardzo się cieszę.
Ja również bardzo, bardzo się cieszę. Będziemy rozmawiać właśnie dzisiaj trochę o tym filmie, o tej współpracy między wami, ale jeszcze Michała Wojcika wypytam o inne filmy w konkursie głównym, w ogóle w Gdyni, które możemy oglądać, bo również zajmowałeś się dźwiękiem w filmie Tarapaty 2, Tarapaty część druga, w Żużlu, ale również Maryjki, które ostatnio oglądaliśmy, więc tych filmów faktycznie jest dużo na twoim koncie. Wymienię może jeszcze Sztukę Kochania, czy Bogów, czy Ukrytą grę. Ta filmografia jest bardzo bogata. W ogóle bardzo się cieszę, że możemy zacząć nasze podcasty od dźwięku, bo
ja również.
Po 15 latach pracy w radiu, a również i te podcasty są formą dźwiękową. Ten dźwięk bardzo mnie fascynuje. Jak możemy w ogóle zbudować nastrój takiego podcastu? Jak sobie wyobrażacie dźwięki, które w takim podcaście filmowym powinny się pojawić?
No to może najpierw pan reżyser.
Grzegorz, proszę bardzo.
O wizji. No myślę, że to powinno raczej być taka atmosfera służąca skupieniu i żeby nie przeszkadzało, nie wybijało słuchaczy, nie przeszkadzało w odbiorze. Więc raczej coś tak czułbym, że raczej coś spokojnego i właśnie takiego dającego możliwość, żeby sobie wygodnie usiąść i posłuchać rozmowy. Więc ja widzę taką atmosferę, a Michał może by zaproponował coś takiego, jak to właśnie
jak
tak,
to wykonać.
Jak to wcielić w życie. No.
Absolutnie tak jak mówi Grzesiek, no, najważniejsze jest przekaz, jakby to, co chcemy przekazać, więc czasami czasem nawet cisza jest największym narzędziem do opowiedzenia jakiejś historii i w scenach dialogowych w filmie czasem wystarczy po prostu jakiś detal, żeby wzmocnić, więc wcale nie jest tak, że reżyser dźwięku czy właśnie projektant dźwięków jest odpowiedzialny za tworzenie nie wiadomo jakich specjalnych efektów, tylko właśnie za no, za to, żeby widz odczuł to, co reżyser zamierzył.
Ha, to świetnie, że o tym powiedziałeś, bo wydaje mi się, że cisza właśnie w przypadku filmu Bliscy gra ogromną tutaj rolę. No my w takim razie na potrzeby naszego podcastu odcinamy wszystkie dźwięki, może ewentualnie kominek i drewno strzelające w kominku, coś takiego delikatnego wymyślimy.
Tak jest.
To faktycznie przy tej ciszy się zatrzymajmy i tak jak powiedziałam, w filmie Bliscy ta cisza gra ogromną rolę, bo ona buduje napięcie, również napięcie między bohaterami. Nie chcę tutaj oczywiście zdradzać fabuły scenariusza filmu, ale może wystarczy, że powiem, że jest to opowieść o pewnej zwykłej i niezwykłej rodzinie. No i te stosunki między członkami tej rodziny właśnie za pomocą dźwięku, czy może za pomocą braku dźwięku są bardzo potęgowane, czy są opowiadane też w ten sposób. Jak rozmawialiście właśnie o tym, jak spotkaliście się pierwszy raz i no właśnie ta wymiana wizji i tego, jak to wykonać, jak te pierwsze rozmowy wyglądały? Grzegorz, może zaczniemy też od ciebie.
Jasne. Nasza pierwsza rozmowa polegała na tym, że Michał obejrzał prawie albo w zasadzie może nawet ostatnią wersję montażową filmu. I wtedy sobie właśnie nakreśliliśmy atmosfery różnych miejsc. Atmosfery mówię właśnie w sensie takim nastroju i charakteru najważniejszych miejsc, w których dzieje się film. I dom rodziców, bo tam dzieje się głównie, czyli dom ojca, granego przez Olafa Rubaszenkę, bo tam dzieje się większa część filmu, właśnie polegało budowanie tego miejsca na wykorzystaniu tego, że cisza może być opresją tak naprawdę. Ja to w ten sposób widziałem, że właśnie w pomieszczeniu, w którym znajduje się trójka, a czasami tam ktoś dochodzi, ale generalnie trójka bohaterów, kiedy jest między nimi cicho, że wytwarza się między nimi właśnie trochę napięcie, jakaś taka dziwna sytuacja, w której ciężko się porozumieć. I cała przestrzeń dźwiękowa, o której rozmawialiśmy z Michałem w tym domu, to właśnie było takie budowanie takiej trochę opresji normalnymi dźwiękami, które nie są spektakularne, ale na przykład właśnie dźwiękiem lodówki, która cały czas tam buczy. Często zegar się pojawia i to jest takie właśnie, z jednej strony to jest cisza, ale ta cisza poprzez takie właśnie wykorzystanie codziennych dźwięków, celem było zbudowanie pewnej opresji, pewnej takiej właśnie napięcia, właśnie ciszy, można by powiedzieć, że ciszy, która tak naprawdę faktycznie nie jest do końca ciszą, ale jednak jest ta przestrzeń dźwiękowa, można by tak powiedzieć, że jest taką przestrzenią, w której cisza między bohaterami może wybrzmieć, tak to powiem, może w ten sposób. I to był ten dom rodziców, gdzie właśnie ta cisza była takim narzędziem opresji, a reszta przestrzeni to staraliśmy się tak to budować, żeby w miarę, w niektórych miejscach jesteśmy dosyć krótko, więc tam, gdzie jesteśmy krótko, żeby bardzo tak scharakteryzować dane miejsce, trochę dopowiedzieć właśnie dźwiękiem i tym, jak wygląda cała przestrzeń dźwiękowa w tym miejscu, co to jest za miejsce. Więc myślę, że to były takie główne takie ustalenia chyba na początku. Tak mi się wydaje. Nie wiem, Michał, czy dobrze to pamiętam.
Tak, dokładnie tak jak Grzegorz mówi. Dla mnie najważniejszy na początku jest taki przebieg dramaturgiczny historii. To, żeby właśnie mieć świadomość tego, co chcemy w danym miejscu i w danej scenie opowiedzieć. Cisza też nie byłaby ciszą, gdyby nie była skontrastowana z czymś innym, prawda? Więc mamy też tam jakieś kontrasty, które nas wybijają i różni bohaterzy, których spotykamy, też są właśnie jakieś elementy humorystyczne, czy jakieś groźniejsze, czy bardziej emocjonalne.
Tak, tak. I życie za ścianą, jeszcze na przykład u sąsiadów coś się dzieje. Tak, tak, to jest, przepraszam, że się wtrąciłem, ale tak. To jest, ten kontrast jest, tak, jest super ważną sprawą rzeczywiście.
Tak, no zresztą sam film się zaczyna od ciszy i od tych kulek, i od kulek szczęścia, które bohater... co on robi z tymi kulkami, nie bawi się nimi, ale które obkręca w dłoni, prawda, które trzyma w dłoni.
Zapewnia sobie pomyślny los.
Też bardzo, jeśli mówicie o tych kontrastach, bardzo mocno zapamiętałam Olafa Lubaszenkę, który zaciekle spryskuje kwiaty w tej właśnie opresyjnej ciszy. Tak jakby chciał w jakiś sposób wprowadzić jakiś dźwięk w tę ciszę, a nie wie co powiedzieć, prawda?
Tak, tak. I właśnie tutaj to jest super przykład. Właśnie ten dźwięk spryskiwacza, który nie jest jakimś bardzo spektakularnym dźwiękiem tak naprawdę i można powiedzieć, że moglibyśmy nie zwracać na niego uwagi w życiu codziennym, ale tam w tej scenie, no po prostu w tej ciszy to jest jedyny dźwięk, który tam się dzieje między bohaterami i to też właśnie, to trochę tak służyło tej opresji właśnie, tej dziwnej atmosferze domu.
No dobrze, czyli dźwięk jako opresja, cisza jako brak dźwięku, dźwięk jako... pomoc w opowiadaniu, może nie tyle w opowiadaniu historii, ale przede wszystkim w budowaniu nastroju opowieści. Czy to jest tak, że w przypadku właśnie bliskich większość tego dźwięku powstało później w postprodukcji? To wszystko dogrywaliście później?
Tak naprawdę bardzo często tak się dzieje. No, oczywiście no, dialogi tam w 99% są z planu w filmie, natomiast a myślę, że absolutna większość rzeczy, które słyszymy w filmie, jest dołożona w postprodukcji, no i dzięki temu mamy później pełną kontrolę nad tym właśnie, żeby nadać temu jakiś charakter emocjonalny, tak, z tym spryskiwaczem, czy tam z innymi elementami. Dla mnie takim dużym zaskoczeniem, też sam byłem zaskoczony, było to, jak dogrywaliśmy trochę reakcji w jakichś emocjonalnych scenach, reakcji oddechów, czyli takie rzeczy, które absolutnie ich nigdy nie słyszymy i nie traktujemy jako jakiś tam specjalny dźwięk, a jak bardzo emocjonalnie to oddziałuje na scenę. W kilku miejscach coś takiego zrobiliśmy i miałem wrażenie, że to bardzo zbliża bohaterów do nas.
A no właśnie, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, w jaki sposób ta praca wasza wygląda. To jest tak, że oglądacie film niemy w zasadzie, czy tylko z dialogami i pracujecie razem nad wymyślaniem tych efektów, czy to jest tak, że Michał coś proponuje, na przykład oglądasz taki niemy, no właśnie nie, ale z dialogami, film z dialogami, ale bez efektów i myślisz sobie, kurczę, tutaj to by się przydało jakieś skrzypienie, a tutaj właśnie ten tykający zegar, a tutaj coś, jakiś oddech dodatkowy. Jak to wygląda?
No, zazwyczaj z montażu dostajemy film, który już się opowiada tak w całości, czyli to wszystko, na co reżyser chciał zwrócić uwagę, jest tam zaznaczone przez reżysera i montażystę. Też jest dużo takiej przestrzeni takiej do zagospodarowania. Także to oglądamy i te pierwsze odczucia, pierwsze jakieś przemyślenia wymieniamy się tym i niektóre pomysły działają, niektóre zupełnie nie. No ale to jest taki bardzo fajny okres w takim eksperymentowania właśnie, co pasuje do danego filmu i czego ten film, właśnie ta jakaś scena, bohater potrzebuje.
Czyli intuicja w zasadzie, tak?
Trochę, no tak, no, i to trochę intuicja, jakieś szukanie jakichś kontekstów, czasem żartów, żeby dla mnie najważniejsze zawsze są w rozmowie z reżyserem nie takie rzeczy, które widzę, bo to, że jest samochód, tramwaj, drzwi, to wiadomo, że to trzeba zrobić, ale bardziej to, czego czego nie widać, czyli strona emocjonalna.
Właśnie to jeśli mogę tutaj się wtrącić, bo to jest właśnie bardzo ważne, co Michał powiedział, i dla mnie na przykład praca nad dźwiękiem to jest tak naprawdę to jest wielka przyjemność, bo to jest właśnie, oczywiście to, co widać na ekranie, to widzimy obydwaj, powiedzmy, zaczynając pracę, ale ustalanie tego świata dookoła, dopowiadanie różnych rzeczy, wymyślanie, sprawdzanie tak naprawdę różnych wariantów charakteru dźwięku w danym miejscu. To jest tak naprawdę bardzo, bardzo ciekawy proces. Tak jak powiedziałaś, to jest trochę oczywiście intuicja, ale to jest właśnie często sprawdzanie, na przykład, nie wiem, tutaj to akurat przychodzi mi do głowy pomysł, dać przykład, że dobieranie muzyki na przykład do, nie wiem, restauracji, i trochę ta muzyka definiuje, jaki to jest charakter. I tam mieliśmy, Michał wysłał mi parę propozycji, z których potem wybieraliśmy, więc to jest taki bardzo przyjemny etap pracy, właśnie dopowiadanie całego tego świata dookoła, i to, co powiedział Michał, czyli to takie śledzenie dźwiękiem też właśnie relacji między bohaterami, właśnie budowanie ich relacji też dźwiękiem. To wszystko to jest taki bardzo, bardzo ciekawy proces. Ja bardzo lubię ten etap pracy.
No zresztą, mów Michał.
Czasami jest tak, że robimy jakiś krok w jakąś stronę i później się z niego wycofujemy. Po prostu, że musimy,
tak, jasne.
Sprawdzamy dokładnie, co działa, co nie, że czasem jest za dużo, czasem jest że coś staje się zbyt oczywiste, przegięte, albo zwraca uwagę naszą nie w tą stronę, w którą chcemy iść z historią. Także to myślę, że taka odwaga do możliwości popełniania błędów jest najważniejszą rzeczą w tym, żeby zrobić coś takiego autorskiego.
Tak,
żeby
oczywiście.
Nie powtarzać tego, co już kiedyś zrobiliśmy.
Tak, i właśnie ten takie danie sobie zapasu na sprawdzenie różnych rozwiązań, to jest coś bardzo przyjemnego. I tak z punktu widzenia takiej pracy reżysera, no to wiadomo, że na planie raczej trzeba podejmować decyzje bardzo szybko, i na tym zasadzie polega chyba ta praca. A właśnie na przykład dla mnie przyjemne w pracy dźwięku jest to, że można się zastanowić, można sprawdzić wiele rozwiązań, zanim się podejmie tą ostateczną decyzję, i że to jest właśnie taka praca, nad którą można się zastanowić, i że nie zawsze to jest taka tylko i wyłącznie intuicja podejmowania szybkich decyzji, tylko że to naprawdę można sprytnie wszystko wymyślić. I to jest fajne, to jest bardzo ciekawe.
Czasem coś w obrębie sceny działa, a później oglądamy całą sekwencję i się okazuje, że coś jest właśnie za dużo albo za mało, że coś, nie wiem, zasłoniliśmy. To jest, tak mówi Grzesiek, że właśnie ten czas jest bardzo potrzebny, żeby zrobić i skończyć dźwięk do filmu.
Ale może poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że akurat w przypadku w ogóle waszej pracy, no właśnie ta praca nad dźwiękiem wygląda w taki, a nie w inny sposób, czyli w taki bardzo świadomy, ale to też dlatego, że Grzegorz tworzy bardzo autorskie kino, jakby styl Grzegorza jest nie do podrobienia, od razu można go odróżnić od filmów innych reżyserów, ale dużo jest takich reżyserów, którzy przede wszystkim szukają tej prawdy, takiej naturalistycznej prawdy później w tym obrazie, czyli może nie do końca właśnie koncepcji opowiadania, dodawania różnych elementów, różnego nastroju w dźwiękach, tylko chcieliby to, co faktycznie nakręcili, to, co było na tej ulicy, to żeby znalazło się na ekranie.
To znaczy, każdy film i każdy reżyser ma inny sposób pracy i każdy film jest inny. Nigdy na pewno ta kreacja dźwiękowa, sound design, czy jakkolwiek to nazwiemy, nie powinna zasłonić tej właśnie tej prawdy, o czym jest dana scena, więc to też nigdy nie może być tak, że my tworzymy coś, co przytłoczy bohatera. Możemy jakby tylko delikatnie pomagać, no tak samo jak, nie wiem, jak kostium dla aktora, po prostu, żeby go otoczyć czymś, co pomoże zbudować tą postać.
Ja też myślę, że każda sytuacja w pracy nad dźwiękiem, właśnie w sound designie, można powiedzieć, jest tak naprawdę koniec końców kreacją, bo nawet jeśli celem jest opowiedzenie naturalistyczne o życiu, powiedzmy, na ulicy, to i tak naprawdę trzeba ten dźwięk wykreować, bo go nie ma tak naprawdę w filmie, więc to tak naprawdę jest kwestia dobrania odpowiednich rozwiązań do charakteru sceny, ale tak naprawdę wszystko jest w zasadzie kreacją.
A co to znaczy, przepraszam, że ci przerwę, od razu wytłumaczmy, co to znaczy, że nie ma tego w filmie? No bo tak, powiedzieliśmy na początku samym, że zwykle cały, w większości dźwięk później powstaje w postprodukcji, czyli jest dogrywany i później miksowany, ale to jest oczywiście coś, o czym widz nie wie, prawda?
Tak, tak. Znaczy to ja mówiłem o tym właśnie materiale, który, powiedzmy, wychodzi z montażowni, że tam no celem, teoretycznie celem, popraw mnie Michał, jeśli się mylę, ale ja to tak postrzegam, że celem na planie jest nagranie dialogów w jak najbardziej sprzyjających warunkach, przy założeniu, że eliminujemy elementy niebędące dialogiem, i tak naprawdę to jest, powiedzmy, jakiś cel, który ciężko czasami, no wiadomo, robimy filmy w otoczeniu, że tak powiem, bardzo intensywnym, w otoczeniu intensywnego dźwięku, ale celem jest po prostu nagranie jak najlepszych dialogów i potem obudowanie, stworzenie tej przestrzeni dźwiękowej, nawet jeśli, powiedzmy, scena była na ulicy, to i tak celem jest, żeby w tym materiale wychodzącym z montażowni było tej ulicy jak najmniej, tak, co czasami ciężko osiągnąć, ale taki jest cel i w tym sensie mówię, że tego nie ma w filmie, no bo tego nie ma w materiale wychodzącym, a przynajmniej właśnie nie powinno być, tego świata otaczającego w materiale wychodzącym z montażowni, i że zaczynamy go tworzyć właśnie podczas tego projektowania dźwięku.
Czyli co, za ekipą filmową biega ekipa od dźwięku i zgrywa dźwięki? Jak to wygląda?
No, niekoniecznie w tym samym momencie, ale przykładamy zawsze dużą uwagę do tego, żeby te dźwięki były bardzo takie adekwatne i oryginalne, typu nowe, żeby nie było takiej sytuacji, nie wiem, że tak samo jak nie używamy stokowych zdjęć w filmie, to tak samo, żeby też nie używać jakichś dźwięków z granych amerykańskich bibliotek, żeby to było właśnie, no, zwłaszcza takie środowisko jak polskie osiedle z blokami, każdy z nas wie jak brzmi, a nie funkcjonuje to nigdzie w gotowych bibliotekach.
No tak, tak.
Na pewno... Tak, Grzegorz?
Znaczy, tylko chciałem dodać, że w praktyce to też wygląda tak, i to mówimy cały czas o pełnym świecie idealnym, ale ja staram się na planie doprowadzić do takiej sytuacji, że nie wiem, że jest tam minuta ciszy, kiedy ekipa nie chodzi i nie zwija sprzętu po ujęciu czy po zakończonej scenie, tylko że jest na przykład właśnie czas na nagranie tak zwanej atmosfery, nie wiem, właśnie osiedla, danego miejsca na osiedlu, czy nie wiem, na bazarku na przykład. Że czasami na planie powstają też te materiały. Potem jest oczywiście decyzja na przykład Michała, na ile tego będzie używał, ale celem jest też mieć taki materiał.
Dla mnie osobiście realizm nie jest najwyższym priorytetem. Czyli jeżeli jesteśmy przy ulicy i przejeżdżają koło nas nie wiem, tramwaje i tiry i słyszymy dwójkę rozmawiających ludzi, to wcale nie musimy ich w filmie słyszeć tak samo głośno jak w rzeczywistości, bo byłoby to po prostu nieprzyjemne i by przeszkadzało. Jakby, bardziej musimy się skoncentrować na dialogu i też mamy kontrolę. Możemy zacząć, nie wiem, intensywnie, a podczas jakiejś bardzo emocjonalnej sceny możemy wyciszyć tamto tło, I widz nawet nie zauważy kiedy, ale będzie jeszcze bliżej bohatera. Także to i na to nam pozwala kreacja. Jeżeli byśmy mieli dźwięk taki nagrany wszystko na jednym mikrofonie razem, tło, kroki i dialogi, no to nie mielibyśmy już takiej możliwości. Hmm.
Wspomniałam na początku, że nie tylko Bliscy, ale też kilka innych filmów tutaj z udźwiękowieniem właśnie Michała Wójcika znalazły się podczas projekcji Festiwalu Filmowego w Gdyni. I chciałam zapytać jeszcze krótko na koniec o te pozostałe filmy, bo one są zupełnie inne. Czy praca przy tak innym filmie jak Żużel, który no właśnie jest historią o sportowych emocjach, o żużlowcach, czy praca nad takim filmem, czy na przykład Tarapaty, które są filmem familijnym, filmem przygodowym, czy praca nad tak różnymi filmami wygląda zupełnie inaczej, czy to w zasadzie jest tak samo, czyli dostajesz materiał, okej, trzeba zrobić to, to i to i większych różnic tutaj nie ma, znaczy są oczywiście różnice w innych dźwiękach, które trzeba dograć, ale ten proces pracy wygląda tak samo.
Proces wygląda tak samo, czyli za każdym razem jest inaczej. Znaczy no to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, która mnie nieustannie cieszy i będzie cieszyć z tego, że każdy film jest zupełnie inną przygodą i trzeba znaleźć właśnie to coś. Czasem to będzie jakieś znalezienie jakieś tam, zbudowanie palety dźwięków motorów, albo nie wiem, stworzenie jakiegoś takiego dźwięku właśnie grubą kreską, bardziej narysowanego jak w Tarapatach, a czasem to będą właśnie jakieś subtelniejsze rzeczy, takich jak w Bliskich i no, to na tym moim zdaniem polega właśnie reżyseria dźwięku, nie na tym, że tworzymy jakiś znany proces i albo wykonujemy jakieś tylko techniczne czynności, tylko że za każdym razem szukamy tego, co jest najważniejsze dla tej historii.
Mm-hmm. A w przypadku Żużlu dogrywaliście wszystkie właśnie te ryki motorów, wyścigów. To też było wszystko nagrywane po zdjęciach czy w trakcie?
No w całym filmie, w którym nie, sekwencje z motorami zajmują jakieś, myślę, dobrze ponad 20 minut. Jest jakiś chyba jeden dźwięk motoru tylko z planu był ukryty.
Czyli to wszystko to później.
No, dosłownie tysiące nagrań, żeby zbudować tam ten świat od początku.
No, widzowie potrafią być bardzo, nie chcę powiedzieć bezlitośni, ale tak, bardzo spostrzegawczy, o może w ten sposób i śmiało dobrze mogą powiedzieć, no właśnie, że ten motor na przykład tak nie brzmi. Ja na przykład mój tato tak miał, że jak słyszał jakiś samochód w filmie, to mówił, że ten silnik, to on tak nie brzmi.
No i to jest super. Znaczy, no, mówi się tak, że praca dźwiękowca jest dobrze zrobiona wtedy, kiedy nikt jej nie zauważa i to dokładnie o to w tym chodzi. No, przy Żużlu mieliśmy konsultantów, żużlowców, trenerów i zawodników, którzy na różnych etapach nam pomagali i później konsultowali, więc no, to są autentycznie te miejsca i te motory nagrane, więc no, nie ma tam mowy o jakichś przekłamaniach. To bardzo dużo pracy poszło w to, żeby ten dźwięk był autentyczny, czyli no, prawdziwy, ale też przede wszystkim emocjonalny, żeby to podpierało historię i napędzało historię.
Ile trwa taka praca nad dźwiękiem w filmie? W przypadku Bliskich, bo oczywiście no, w każdym filmie inaczej, ale jeśli możemy się na konkretnym przykładzie tutaj zaczepić, to jak to wyglądało?
No, myśmy, Grzegorz, pracowali jakoś ponad między 2-3 miesiące.
Tak, ja bym też tak powiedział, że tak 2-3 miesiące tak, to trwało.
To jest taki standardowy czas na taki film dialogowy, jeżeli to jest jakiś wielki film. No, Żużel był skomplikowanym filmem, albo nie wiem, Ukryta gra, no to są filmy, gdzie to zbieranie dźwięków i montaż zajmuje trochę więcej, natomiast jeśli chodzi o no, taki film dialogowy, dramat, no to mniej więcej tyle czasu absolutnie wystarcza.
A w przypadku właśnie takich produkcji, no jak choćby Ukryta Gra, czy tam dźwięki również generuje się w sposób sztuczny, kreuje się w sposób sztuczny, czy projektuje, czy to zawsze są dźwięki rzeczywiste?
Unikam zawsze używania dźwięków no, tak syntetycznych, zawsze staram się opierać na autentycznych nagraniach. I tam było bardzo dużo pracy włożone w to, żeby te lata 60. Nagrać autentycznie i samochody. Bardzo dużo jakichś amerykańskich samochodów, V8 z lat 50., 60. nagrywaliśmy i rosyjskich. I sprzętów tych, żeby zbudować całe zaplecze szpiegowskie.
No właśnie, bo każda epoka inaczej brzmi, prawda?
Tak, tak. No więc to. Ale moim zdaniem ludzkie ucho bardzo łatwo wychwytuje fałsz w dźwięku i rzeczy syntetyczne po pierwsze szybko się starzeją, coś może być modne, jakiś zabieg, tak widzimy jak się trailery zmieniają, że pewne rzeczy są fajne przez jakiś czas, a później stają się jakby parodią samych siebie. Jeśli chodzi o dźwięki takie gatunkowe, trailerowe. O tyle dźwięki takie organiczne, one zawsze będą ciekawe i prawdziwe.
Masz jakiś ulubiony gatunek, na przykład filmowy, który daje ci dużo satysfakcji i radości?
Każdy gatunek ma swoje wyzwania i nie ma tak naprawdę łatwych filmów. Na festiwalu, który jest pokazywany film Sole, to jest taki włoski film, przy którym pracowaliśmy, i to jest film podobnie jak Bliscy, w którym jest bardzo dużo ciszy i te filmy, przez to, że tam jest dużo mniej tych dźwięków, wcale one nie są łatwiejsze do zrobienia. One wręcz przeciwnie, to dobranie tych odpowiednich składników zajmuje czasem dużo więcej czasu niż zrobienie jakiejś intensywnej dźwiękowej sceny, więc na pewno, znaczy, tak mówiłem wcześniej, że najbardziej cieszy mnie to, że każdy film, każdy gatunek niesie inne wyzwania, można innych pomysłów, mięśni używać do różnych gatunków i to jest cała przyjemność z tej pracy, moim zdaniem.
Czy reżyser dźwięku to też jest taki zawód, który wymaga ciągłego doszkalania się?
No, narzędzia wychodzą już teraz, w czasach internetu wychodzą bardzo szybko i mamy dostęp do nich błyskawiczny. I ja bardzo lubię szukać nowych narzędzi często to są już teraz programy komputerowe, natomiast najważniejszym tak naprawdę dla mnie narzędziem jest mikrofon i później program do edycji dźwięku, że tamte rzeczy są tylko takim Walter Merch, czyli taki ojciec sound designu, autor dźwięku do Czasu Apokalipsy i wielu innych takich najważniejszych filmów w historii dźwięku, mówił, że pogłos jest takimi perfumami dla dźwięku, że jakby to wszystko jest tylko takim dodatkiem, a to co najważniejsze, to są same nagrania.
Jakie to są filmy najważniejsze dla dźwięku w historii kina?
Sam termin, wtedy to jeszcze był sound montaż, to był Czas Apokalipsy, to był pierwszy film, który użył tego terminu jeszcze.
Słynny helikopter.
Tak, bardzo dużo tam sekwencji. No myślę, że to każdy dźwiękowiec i każdy reżyser będzie miał swoje. Też jestem ciekaw, co Grzegorz powiedział, co z jego strony, ale nie wiem, ja bardzo lubię filmy braci Coen, na przykład między innymi dlatego, że są dźwiękowo też. Przez to, że oni się bawią konwencją i zawsze ta konwencja jest w sposób tak cudowny dopieszczona.
Grzegorz, dla ciebie.
Nie, właśnie ja też bym powiedział, że filmy braci Coen i dźwiękowo i w ogóle są dla mnie czymś ważnym, ale to bym się zgodził, że myślę, że u nich ten sound design jest bardzo zrobiony właśnie w taki przemyślany sposób budowania konwencji, budowania opowieści i że to może być inspiracja. Taki właśnie ważny dźwiękowo. ważna dźwiękowa inspiracja.
Na koniec jeszcze zapytam, gdzie się tego można nauczyć w ogóle i czy dużo jest reżyserów dźwięku w Polsce?
No, na pewno jest to trochę niszowy zawód, profesja. Tak, no, są szkoły dźwięku. Ja akurat głównie się uczyłem sam i od innych mentorów. Natomiast no, to najważniejsze są godziny spędzone w studiu i właśnie w interakcji z twórcami, tak, z reżyserami, kompozytorami, montażystami, że to jest to miejsce, gdzie się najwięcej można nauczyć.
Ale przychodzi ktoś i mówi, panie Michale, bardzo proszę, czy ja mogę po prostu posiedzieć kilka godzin i popatrzeć, jak pan pracuje?
Tak, no staram się w takich sytuacjach pomagać i też no, nasz zespół też jest, ja też czuję się cały czas młodo. Tak, myślę, że to, aczkolwiek jest to praca taka specyficzna, tak, czyli to są godziny spędzone w studiu i jest to, wymaga specyficznego temperamentu.
Tak. To jest taka bardzo, bardzo żmudna praca i taka właśnie wymagająca cierpliwości, na ile ja jako reżyser, który od czasu do czasu przychodzi do studia i oglądamy razem, widzimy postępy pracy, no to ja się mogę tylko domyślać tak naprawdę, ile czasu to zajmuje, no bo nie biorę fizycznie udziału w pracy, nie siedzimy razem w studio, więc, ale z mojej perspektywy to właśnie wygląda jako taka bardzo, bardzo żmudna, wymagająca cierpliwości, precyzji i takiego no, poświęcenia wielkiej ilości czasu praca. I jeśli mogę na koniec powiedzieć, ja uważam, że praca reżysera dźwiękowego, znaczy reżysera dźwięku jest fascynująca, bo to jest właśnie kreowanie świata no, w zależności od tego, jaki jest film, te światy się zmieniają, ale istota jest chyba ta sama, czyli właśnie wymyślanie tego całego świata, w którym dzieje się film. No i jako powiedzmy reżyser mnie fascynuje właśnie współpraca z reżyserem dźwięku, a współpraca z Michałem jest wielką przyjemnością i to było super po prostu.
Dzięki Grzegorz, wzajemnie mogę powiedzieć to samo, że no, no, praca z reżyserem, który zachęca właśnie do poszukiwań i widać jak bardzo lubi i też przewiduje, zostawia miejsce w filmie dla dźwięku, to jest no, marzenie, tak? To jest taka praca wymarzona. Dokładnie.
To jest bardzo ciekawe, jak właśnie ogląda się film, zwracając uwagę na rzeczy, na które no, normalnie, tak jak powiedzieliście, normalnie się uwagi nie zwraca, chyba że coś nie gra. Tutaj wydaje mi się, że akurat bliscy są fascynujący, jak tutaj do obserwacji, jak tutaj ten dźwięk może w filmie zagrać.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy, tak jest.
Dziękuję bardzo i zapraszam oczywiście na kolejne podcasty Praca jak w filmie, a przypominam, że dzisiaj z nami byli Michał Wojcik, reżyser dźwięku oraz Grzegorz Jaroszuk, reżyser między innymi filmów Bliscy. Ten film bierze udział w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, ale również Grzegorza Jaroszuka. Mam nadzieję, że Państwo bardzo dobrze znacie z poprzedniego, z debiutanckiego filmu pełnometrażowego, z filmu Kebab i Horoskop.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.